Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Obserwuję wiele ludzkich historii odkrywania swojego powołania. Czasem są to młodzi ludzie, którzy jeszcze po prostu nie wiedzą, czego chcą, ale dużo częściej. Są to dojrzali menadżerowie, specjaliści z sukcesami, ludzie, którzy niby mają wszystko, a jednak czegoś im brak. Są tacy, którzy poświęcili lata firmie, a zostali zwolnieni. Tacy, którzy wiele lat temu dokonali racjonalnego wyboru zawodu, wierząc, że powinni zapomnieć o swoich marzeniach z dzieciństwa, bo przecież życie dorosłego to nie bajka. I dziś zaczynają odczuwać tego skutki. Żyją w apatii, odczuwają jakąś niejasną tęsknotę, takie poczucie niespełnienia. I faktycznie z racji mojej służby towarzyszę ludziom w tych zawirowaniach i stoję na straży tego, aby trudne doświadczenia nie odebrały im wiary. Wiary w siebie, wiary w sens, wiary, że spełnienie jest możliwe. W tym świątecznym czasie podsumowań, postanowień, marzeń na nowy rok zdecydowałam się podrzucić Wam kilka refleksji, a nawet narzędzi, jak odnaleźć ponownie, a może po raz pierwszy, swoją misję, spełnienie, przyjemność z tego, co robimy. A może pomogę komuś podjąć decyzję o zmianie i podążaniu za marzeniami. Zobaczymy, co nam z tego powstanie. Zapraszam. Czas świąteczny, więc jeden z moich ulubionych filmów, to jest u nas w domu tradycja, wszyscy razem oglądamy w tym czasie Ekspres Polarny. Dzieci odbierają ten film wprost jako wycieczkę na spotkanie z Mikołajem. Natomiast my, dorośli, wiemy, że jest to film o podróży przez życie. O wierze, o ograniczających nas w dorosłym życiu przekonaniach, które mają swoje źródło w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa. Film o tym, ile w podróży zwanej życiem trzeba przejść zawirowań, postojów, wypadków, ile trzeba popełnić błędów, by na nowo odzyskać wiarę w sens, ale teraz już na innym poziomie świadomości, bardziej z wyboru niż dziecięcej, naturalnej ufności. I film ten jest przepełniony licznymi symbolami. A jeden z tych symboli to bilety na pociąg, na ekspres polarny. Każde dziecko w tym filmie, każdy bohater dostaje swój indywidualny bilet, który jest kasowany staromodnym takim dziurkaczem przez konduktora. I on szaleje z tym swoim dziurkaczem. Pamiętacie, dziurki układają się w jakieś z pozoru randomowe, niezrozumiałe litery. Żadne dziecko, żaden właściciel biletu nie jest w stanie zrozumieć na początku swojej podróży, co znaczą te tajemnicze litery. I dopiero ich indywidualna przygoda w tym samym pociągu, a jednak tak różna, odkrywa to, co dawno już na bilecie zostało zapisane. I tak, moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą chcę wam przypomnieć, to to, że my wszyscy wiemy. W jakiś cudowny sposób wiemy, po co przyszliśmy na ten świat, jaka jest nasza misja. I o tym nie mówię ja tylko. O tym mówią wielcy tego świata. Steve Jobs w jednej z trzech historii opowiedzianych na stanfordzkim commencementie, w historii o tytule Connecting the Dots, opowiada o tym, że my, ludzie, wiemy. On też przyznaje się w tym wystąpieniu, że nie wie jak i skąd ta wiedza się bierze, ale ten właśnie wyjątkowy człowiek, przyglądając się historii swoich wyborów, zrozumiał, że wszystko miało sens. Podzielił się z nami wszystkimi pewnym bardzo ciekawym przykładem, historią ze swojego życia. Prawdopodobnie wiecie, że Steve Jobs nigdy nie skończył studiów, wręcz je porzucił. I w skrócie mówiąc, zamiast uczęszczać na zajęcia, na które musiałby, będąc studentem, postanowił się zapisać na zajęcia, które były dla niego fascynujące, na zajęcia z kaligrafii. Nie dawały one nawet płonnej nadziei na wykorzystanie tej umiejętności jakkolwiek praktycznie w przyszłości, nie wspominając już o zarabianiu na kaligrafii pieniędzy. Jednak piękno, artyzm, ulotność kaligrafii pociągała Steve'a Jobsa, dawała mu radość i spełnienie. Mówił wprost, że był zafascynowany. Następnie, kiedy zaczął tworzyć pierwszy komputer Macintosha, wykorzystał umiejętność kaligrafii w tworzeniu czcionek. I jak sam rzekł, ponieważ Windows tylko naśladuje Apple'a, to sam powiedział, że żaden personalny, osobisty komputer nie miałby pięknych czcionek, gdyby nie jego zajęcia z kaligrafii. I bardzo ważną rzecz mówi tym młodym ludziom, którzy właśnie wychodzą, wiecie, genialny start po Uniwersytecie Stanforda, ale mówi, że nie mógł tego przewidzieć, patrząc w przyszłość. Ale stało się to dla niego jasne jak słońce, po co ukończył zajęcia z kaligrafii, gdy spogląda w przeszłość. Tak więc, moi drodzy, nie da się połączyć kropek czasem, patrząc w przyszłość. Można, patrząc w przeszłość. A zatem moja rada jest taka. Zaufajcie, że jesteście na dobrej drodze. Gdybyście jednak chcieli przyspieszyć proces rozumienia, możecie podjąć działanie. Możecie dotrzeć do tej wiedzy. Po co? Dlaczego? Jaka jest moja misja? Jednym ze sposobów, który może wam się wydawać idiotyczny, dlatego że jesteśmy przepełnieni przekonaniami, że zabawa, przyjemność nie jest nic warta, że wartość niesie tylko wysiłek, krew i łzy, i tam należy szukać sensu, to ja wam mówię, przypomnijcie sobie, co uwielbialiście robić jako dzieci. Spróbujcie sobie przypomnieć, co dawało wam wielką radość jeszcze zanim ważni dorośli w waszym życiu powiedzieli wam, na czym życie polega. Wróćcie myślami do tego, poczujcie, co przyjemne, co fajne. To bardzo często jest wskazówka nie wprost, to nie oznacza, że jeśli bawiłeś się w dzieciństwie samochodzikami, to musisz zostać mechanikiem samochodowym. Ważne jest, jak się bawiłeś, co z tymi samochodami robiłeś. Jedni uwielbiali rozkładać na czynniki pierwsze i nigdy nie składali samochodu z powrotem. Inni patrzyli, co jest w środku, a następnie składali ponownie, często nawet przebudowując. Pierwsi, naturalne dążenie dziecka do poznania, co jest w środku. Umysły analityczne, czyli działanie analityczne, może być tym, co da radość, spełnienie i nada sens. Drudzy, twórczy. Ja na przykład zawsze chciałam być piosenkarką i przez wiele lat wierzyłam w to, że taka jest moja misja. Natomiast nie taka ona była. Ale scena jest mi bliska i jest bardzo bliska temu, co nadaje sens mojemu życiu. Więc nie interpretujcie tego wprost, ale szukajcie tych porywów serca i tego flow, o którym za chwilę też jeszcze będę wam opowiadać, które dawało wam dzieciństwo, i zapomnijcie o tym, co wam powiedzieli rodzice, że ciężki jest los człowieka na scenie, albo że coś, co łatwo przyszło, to i łatwo poszło. Właśnie szukajcie tego, co było łatwe, radosne i przyjemne. Jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć, że to jest pierwszy krok. Ja w notatkach do odcinka umieszczę wam cały kwestionariusz dochodzenia do tego, jaka jest misja naszych misji. I nie spodziewajcie się, że od razu będzie olśnienie, że od razu dostrzeżecie wgląd, ale to pracuje. Przejdziecie przez ten kwestionariusz raz, wrócicie do niego drugi raz. Wnioski będą za każdym razem inne i głębsze. Ale jeśli tylko znajdziecie w sobie wewnętrzną motywację, żeby wracać, zastanawiać się, to jest duża szansa, że odkryjecie misję wszystkich misji. Druga lekcja, która wypływa z historii Connecting the Dots, jak również historii podziurkowanego, pokropkowanego biletu z ekspresu polarnego. Żadne doświadczenie, przez które przechodzicie w życiu, nie jest bez sensu. Nie ma decyzji, które są błędne. Nigdy nie wiemy, do czego przyda się to doświadczenie, ten skręt w lewo, ta decyzja, która na teraz wydaje się wam absurdalna. Żaden wysiłek, żadna edukacja nie znika. I nadejdzie moment, w którym z pozoru błędna i, przepraszam za kolokwializm, od czapy nasza decyzja stanie się triggerem do odkrycia swojej własnej, przyjemnej drogi do spełnienia. Słuchajcie, ja towarzyszę pewnemu mężczyźnie jako coach w jego drodze zawodowej. Uwierzcie mi, no, sukcesy. Top menadżer w każdej organizacji, do której trafia na szczyty. A jednak droga ta przepełniona jest trudnymi doświadczeniami, nielojalnością wspólników, zwolnieniami, a nawet oszustwami. I kilka lat temu, słuchajcie, trafił do branży kompletnie mu obcej, biżuteryjnej, dla kobiet. Było mu to kompletnie obce, ale jego doświadczenie menedżerskie, a głównie biznesowe, spowodowało, że wyprowadził polskiego projektanta biżuterii na szczyty. Poskładał artyście biznes, jednakże ani nie pokochał biżuterii, ani współpraca ostatecznie, muszę wam powiedzieć, nie wyszła mu na dobre. Wyszedł z tego doświadczenia dosyć poturbowany Jednakże powoli okazywało się, że to jego unikalne doświadczenie, umiejętność budowania stabilnego biznesu w takiej niszy jest niezwykle pożądane na rynku. Zaczęli zgłaszać się do niego nie tylko mali projektanci, ale i większe firmy z pozoru stabilne, a jednak w złej kondycji finansowej. Niestabilne w środku. I moi drodzy, dzięki wejściu w branżę, której nie czuł, stał się w moim ocenie jednym z najlepszych mentorów biznesowych właśnie w tej branży i w jej pokrewnych. Zresztą, co tu daleko szukać? Jak wiecie, pierwsze moje wykształcenie to wykształcenie prawnicze. No, dlaczego? Bo rodzice powiedzieli mi, że wtedy będę zarabiać kupę kasy. W związku z czym zdecydowałam się na te studia i początkowo faktycznie pracowałam jako prawnik. Ale zawsze marzyłam, żeby pomagać ludziom. I pierwsze szkolenie, być może wam już kiedyś o tym opowiadałam, ale pierwsze szkolenie, jakie poprowadziłam, to było szkolenie z windykacji, ponieważ nikt, absolutnie nikt na rynku polskim nie łączył doświadczenia windykacyjnego, jak wiecie, ja pracowałam, zarządzałam windykacją w korporacji budowlanej, z wykształceniem psychologicznym i umiejętnościami trenerskimi. I studia, których nigdy nie lubiłam i które uznałam, że były błędem, otworzyły mi drogę do największej przyjemności mojego życia, czyli wspierania ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Nie mogłam tego przewidzieć, patrząc w przyszłość. Zrozumiałam, patrząc w przeszłość. Więc moi drodzy, podsumowując drugą lekcję. Każda energia, którą włożyliście w rozwój, każdy wysiłek przyniesie zwrot. Prędzej bądź później. Wracając jednak do przyjemności. Bo przecież to kluczowy wymiar szczęścia w pracy. Acz nie jedyny. Opatrzenie przyjemności, talentem i nadanie tym dwóm wymiarom sensu to budowanie lub też w niektórych wypadkach przywracanie życiowego, zawodowego spełnienia. I zachęcam was do tego, jeśli czegoś wam brak, abyście w ten magiczny czas znaleźli sobie przytulne, wygodne miejsce, wygospodarowali odrobinę czasu na autorefleksję i zabawili się narzędziem stworzonym przez profesora Ben Shahara, które prywatnie nazywam STP i które w bardzo fajny sposób może nas poprowadzić do odkrycia naszego spełnienia. STP pochodzi od sens, talent, przyjemność. A więc chciałabym, żebyście, jak już zasiądziecie w tym przyjemnym miejscu, spodziewam się, że to może być przy kominku albo przy pięknych lampkach, zacznijcie od wypisywania, poszukiwania i wypisywania spraw, działań, zadań, które stanowią dla was wartość, które dają wam sens. Jak rozumieć sens? Poczucie sensu to przeżycia, aktywności i sytuacje, które są ważne, ponieważ dają istotny efekt dla ciebie albo dla innych w przyszłości. Nadają taki dalekosiężny wymiar wysokiej wartości. Jak już wypiszecie to, co przynależy do sensu, przejdźcie do talentu. Czyli określcie swoje najważniejsze talenty. proszę was o to, żebyście wypisali nawet te, których w sobie nie cenicie. Bo bardzo często rozwój naszych talentów był zablokowany na etapie dzieciństwa przez ludzi, którzy chcieli dobrze, ale nie wyobrażali sobie, że na tym błahym talencie można zbudować swoją przyszłość zawodową. To jest w ogóle również niezwykła podpowiedź, abyście przyjrzeli się, przypomnieli sobie, co dobrego, co wyjątkowego dostrzegają w was inni. Bardzo często my to ignorujemy. Powtarza się komplement, powtarza się docenienie jakiejś waszej sprawności, a wy to ignorujecie, bo nie wydaje się wam ważne, jeśli chodzi o waszą misję życiową. A więc możecie sobie też przypomnieć, za co cenią was bliżsi i dalsi wam ludzie. I po talencie przychodzi czas na wypisanie tego, co sprawia wam przyjemność. Kojarzycie ten moment, gdy zajmujecie się czymś wciągającym. Czas staje w miejscu. I właściwie nagle wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Poza tym, czym właśnie teraz się zajmujecie. Poza zadaniem, czynnością, którą wykonujecie z pełnym zaangażowaniem, bez większego wysiłku. Ten stan nazywamy stanem flow. To jest tak niezwykły stan świadomości, który z jednej strony czas się zatrzymuje, a z drugiej strony pędzi jak oszalały i my po 3 godzinach zajmowania się tym czymś mówimy, Jezus Maria, to już jest 13? Tak szybko czas minął? Dla mnie w ogóle najfajniejszym wskaźnikiem tego, że byliśmy w stanie flow, jest właśnie to, że nie czujemy czasu. A jak kończymy, to poziom dopaminy i serotoniny jest tak wysoki, że jesteśmy radośni i przepełnieni właśnie takim poczuciem spełnienia. Stan flow opisał pan o nazwisku trudniejszym niż nazwa sosu Worcestershire, a mianowicie nazywa się, słuchajcie, postanowiłam, że po raz pierwszy przeczytam to nazwisko właśnie dla was. Spróbuję i błagam, żeby osoby, które wiedzą, jak naprawdę się czyta to nazwisko, mnie nie wykleły. Profesor amerykański, ale węgierskiego pochodzenia. Mihaly Csikszentmihalyi. Tak się nazywa. Nie wiem, czy uda wam się go wygooglować, więc może też w notatkach do odcinka zapiszemy to imię i nazwisko. Ale faktycznie genialna koncepcja flow, w której twórca pokazuje, jak żyć w permanentnym szczęściu i dochodzić świadomie, samemu prowokować ten stan flow w naszej świadomości. I teraz, jak będziecie sobie przypominać, co sprawia wam przyjemność, to ja was zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tych momentach, w których macie flow, w których doświadczacie flow. A być może i sporo wśród ludzi w średnim wieku, dojrzalszych, jest takich, którzy kiedyś to flow doświadczali i również doświadczali w pracy, którą nadal wykonują, ale wytracili tę przyjemność. I odzyskanie jej wydaje się tym ludziom trudne. Jednakże flow jest wypadkową właściwie 2 zmiennych. Poziomu kompetencji i poziomu wyzwania, z jakim w tym momencie, tu i teraz mamy do czynienia. I jeżeli poziom kompetencji i poziom wyzwania są nieprzystające, to zamiast flow czujemy apatię, albo strach, albo znużenie, albo takie z pozoru kojące poczucie kontroli, natomiast nie dające do końca przyjemności. A więc jeżeli mówimy o tych dwóch wyzwaniach, a wy chcielibyście powrócić, odzyskać to niegdysiejsze flow, to przyjrzyjcie się. Być może nie odczuwacie tego, ponieważ od dłuższego czasu nie macie wyzwań. Nie stawiacie przed sobą zadań, projektów, które przerastają niejako wasze kompetencje w momencie, kiedy przed sobą ten cel postawicie. Więc jeśli nie stawiacie przed sobą zadań, które odpowiadają waszemu poziomowi kompetencji albo zmuszają was do rozwoju kompetencji, to po prostu szukajcie wyzwań, bo wtedy jesteście znużeni, apatyczni. A może niektórzy z was zamiast flow czują w pracy strach, zaniepokojenie, lęk. To może oznaczać, że wyzwania przekraczają wasze umiejętności. I teraz należy popracować nad rozwojem kompetencji. Te dwie zmienne, uwierzcie mi, dają flow. To trochę widać, jak ja nagrywam podcast. Ja zaczynam od strachu, niepokoju i lęku. Czyli mam wyzwanie kolejne, nowy odcinek. Nie mam zielonego pojęcia. Co, jak, gdzie, kiedy. Czy wiem, czy nie wiem. Czy umiem, czy potrafię. Ten niepokój, takie napięcie twórcze doprowadza mnie jednak do tego, że ja zmuszam siebie, aby znaleźć obszar, którym jeszcze mogę wam pomóc. Ale jeszcze do końca nie wiem, co zrobię. I to nie jest moment, który lubię, ale ja wiem, że za chwilę nastąpi flow. Czyli ten moment, w którym wyzwanie będzie kompatybilne z moim poziomem kompetencji. I jak zaczynam pisać, to po 4 godzinach orientuję się, że mam gotowy materiał dla was. I to jest największe flow dla mnie. I uwielbiam to robić. Więc nie zrażajcie się też tym, że uczucia, które na początku nie są flow, mówią: dobra, weź, daruj sobie, nie rób tego. To wcale nie jest takie przyjemne. Bo one doprowadzą was do flow, gdy kliknie wyzwanie z kompetencjami. Nie wiem, czy podążacie za mną, bo tu dygresja za dygresją, ale jesteśmy przy narzędziu STP, czyli sens, talent i przyjemność. I jak już macie wypisane te działania, które dają wam sens, te umiejętności, które są waszym wyjątkowym talentem oraz aktywności, które po prostu sprawiają wam przyjemność, wprowadzają was w stan flow, poszukajcie w drugim kroku części wspólnych dla każdych dwóch kategorii. Czyli przyjrzyjcie się swoim talentom oraz działaniom, które dają sens. Co się pojawia? To może być słowo, to może być zdanie, to może być myśl, to nawet może być obraz. Odpuśćcie ocenę, uciszcie krytyka, który i tak nie jest wasz, bo po prostu sobie go przygarnęliście w dzieciństwie i wczesnej młodości. Po prostu przyjrzyjcie się, co jest wspólnego. Następnie talenty połączcie z aktywnościami, które dają przyjemność. Co tutaj się pojawia? Co jest wspólnego? I w końcu uwspólnijcie aktywności przyjemne z sensownymi. Ponownie pojawią się być może nowe rzeczy, nowe wglądy. Nie kontrolujcie tego, nie korygujcie tego, wypisujcie. I w trzecim kroku spróbujcie znaleźć syntezę. Co się pojawia, gdy połączycie te trzy obszary połączenia dwóch wymiarów, wszystkich dwóch wymiarów, każdego z dwóch wymiarów? Ten obszar syntezy to terytorium, którym warto zajmować się w życiu. I znowuż, niektórym po prostu nagle ujawnia się konkret. Inni widzą tylko ogólną wskazówkę, nie do końca jeszcze wiedząc, czego się chwycić. I chcę wam powiedzieć, że jakby to nie brzmiało skomplikowanie, mam bardzo wiele osób, które dosyć łatwo dokonują tej syntezy, a i tak nic z tym nie robią, ponieważ no właśnie, blokują ich przekonania, o których już trzykrotnie dzisiaj mówiłam, które mówią nie, no to bez sensu, łatwe, przyjemne, umiem to robić, w ogóle jak? Jak mógłbym na tym zarobić pieniądze? Jak mógłbym odejść z banku, żeby założyć holistyczny gabinet wellness? A to właśnie, moi drodzy, się dzieje. Dzieje się na moich oczach. Osoba pracująca przez lata, zajmująca wysokie stanowiska w korporacjach, ostatecznie pracująca w banku, 6 lat po pierwszej sesji coachingowej ze mną, właśnie tu i teraz, rozstaje się ze swoim pracodawcą i zakłada holistyczny gabinet wellness. Podsumowując dzisiejszy odcinek, co wam mogę powiedzieć? Po pierwsze, zaufajcie. Zaufajcie, że wiecie. Zaufajcie, że każde doświadczenie przybliża was do celu, nie oddala. Uciszcie głosy rodziców, nauczycieli czy innych, którzy ukształtowali wasze ograniczające przekonania. Ale przede wszystkim pamiętajcie, nic nie musicie, wszystko możecie. Szukać sensu też w te święta nie musicie. To wasz wybór. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com /73. Tam znajdziecie notatki do dzisiejszego odcinka. Umieszczę kwestionariusz Misja Wszystkich Misji. A pobawcie się, podejdźcie do tego na luzie. Jak również rozrysuję wam STP, bo być może kiedy spojrzycie na te obszary, będzie wam łatwiej popracować z tym narzędziem. Tymczasem wszystkiego dobrego wam życzę. Odpoczynku, samej lekkości i samej przyjemności. Do usłyszenia już w nowym 2024 roku.